246 dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie w 9 roku wojny. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Michał Tęsny. Zaczynamy od skrótu wiadomości, które przygotowała Daria Hordyjko. W obwodzie kijowskim w nocy zarejestrowano kilka ataków z powietrza. Nie ma rannych. W regionie działał też system obrony powietrznej. Rosjanie zaatakowali także obwody Dniepropietrowski i Zaporowski, a w obwodach mikołajowskim, odeskim i winnickim siły obrony powietrznej zestrzeliły 19 dronów kamikadze. Po Szojgu również Władimir Putin zaczął mówić o brudnej bombie. Tymczasem rosyjskie środki masowego przekazu publikują scenariusz rzekomego użycia przez Ukrainę brudnej bomby. Twierdzą, że przygotowania techniczne do niej zostały zakończone, a sama bomba ma zostać zdetonowana nad Czarnobylem. I właśnie w tym momencie smartfon, który leży obok mnie, poinformował, że w Kijowie znów jest alarm przeciwlotniczy. Ale mam nadzieję, że pomimo tego alarmu za chwilę też będziemy mogli porozmawiać z naszym korespondentem Dmytrem Antoniukiem. Stany Zjednoczone nie widzą żadnych oznak, że Rosjanie szykują się do użycia brudnej bomby lub taktycznej broni jądrowej. Jednocześnie w Białym Domu poważnie traktuje się groźby ze strony Federacji Rosyjskiej. Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 400 dronów produkcji irańskiej. 60-70% z nich zostało zestrzelonych. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, Ukraina rozpoczęła współpracę z Izraelem, w szczególności w zwalczaniu irańskich dronów. Wojska rosyjskie przeprowadziły szkolenia dotyczące zadania zmasowanego uderzenia nuklearnego w odpowiedzi na uderzenie nuklearne wroga. Tak to zostało nazwane. Rosyjskie wojsko wystrzeliło międzykontynentalny pocisk balistyczny Yars z kosmodromu Plasiecka na poligonie Kuran na Kamczatce oraz pocisk balistyczny Siniewa z wód Morza Barentsa. Na Ukrainę powróciło 10 ukraińskich żołnierzy w ramach kolejnej wymiany jeńców. Wśród nich jest jeden oficer oraz 9 szeregowców i sierżantów. Przekazano także ciało amerykańskiego ochotnika, który walczył za Ukrainę. Wczoraj Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Senat jednocześnie zaapelował, by wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka zajęły identyczne stanowisko wobec rządu Rosji. No cóż, to pozostaje nam jeszcze tylko odwołanie Siergieja Andrijewa, ambasadora reżimu terrorystycznego, który przebywa jeszcze w Warszawie, i wtedy można powiedzieć, że przynajmniej będziemy mogli patrzeć sobie spokojnie w lustro, ale to oczywiście nie zakończy kwestii wspierania Ukrainy w tej nierównej wojnie, którą wytoczyła Ukrainie Federacja Rosyjska. Łączymy się z Lwowem, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, łączymy się w trochę inny sposób, nie przez nasz system Lucy, tylko przez telefon, bo niestety w Lwowie są problemy z internetem i to nie jest tylko taki zwyczajny problem z internetem, tylko jest to efekt i skutek działań rosyjskich, działań wojennych.
Jak najbardziej problem jest z internetem, ale przede wszystkim problem jest z prądem, bo są te tak zwane planowane odłączenia prądu, żeby ratować system energetyczny Ukrainy. Cała Ukraina została podzielona na strefy, a każde województwo ma określone co najmniej 4 strefy odłączeń. Są stworzone takie grafiki odłączania na poszczególnych ulicach czy też miejscowościach tego prądu, z tym, że nie zawsze ten grafik ustalony odpowiada rzeczywistości. Jeżeli nie ma prądu, oczywiście zawsze liczyliśmy na to, że możemy się posiłkować internetem komórkowym. Niestety, jak wczoraj rozmawiałem z kolegą, który pracuje w dużej sieci komórkowej i odpowiada właśnie między innymi za nadajniki, on mi wytłumaczył, że internet jest, łączność jest, bo przecież z państwem rozmawiam przez telefon. Niemniej jednak, jeżeli na moim terenie, w mojej dzielnicy został prąd odłączony, siłą rzeczy nadajniki w mojej dzielnicy też nie mają zasilania. A jeżeli nie mają zasilania, to mój telefon korzysta z nadajników, które są dalej, a tam zawsze jest priorytet. Czyli jeżeli w danej komórce są bliżej jacyś użytkownicy, to ja spadam na plan dalszy i jak sprawdziłem teraz połączenie internetowe, no to połączenie internetowe jest naprawdę szczątkowe, bo nie dochodzi nawet do połowy megabitu na sekundę, więc na pewno to uniemożliwia jakiekolwiek połączenie się przy pomocy właśnie systemu Lucy bezpośrednio ze studiem, pozostaje tylko telefon, no ale z drugiej strony nie ma co narzekać, dobrze, że jest przynajmniej telefon i jest jakaś łączność. Niemniej jednak też zaczynam się zastanawiać, czy by nie odpalić moje krótkofalówki, czyli walkie-talkie, na wszelki wypadek, żeby mieć przynajmniej łączność z najbliższymi w tym promieniu kilku kilometrów.
Myślę, że tutaj z podpowiedziami utrzymywania łączności może przyjść nasz wiceprezes Lech Rustecki, który od dawna pracuje nad alternatywnymi systemami łączności, ale w Arturze nie tylko łączność, brak prądu, to też codzienne funkcjonowanie. Wielokrotnie opowiadaliśmy o tym, że Lwów jest tym miastem, które żyje normalnie, otwarte są kawiarnie, otwarte są restauracje, może inaczej, nie żyje normalnie, ale stara się żyć normalnie. Jak te przerwy w elektryczności, w dostawach elektryczności, czy już widać, że się odcisnęły w tym codziennym życiu też na ulicy?
Jak najbardziej, bo na przykład teraz jesteśmy zmuszeni do planowania naszego dnia pod względem pracy, też ze względu na te odłączenia. Na przykład moja dzielnica, w mojej dzielnicy w większości miejsc nie ma dostępu do gazu, czyli jak ja nie mam prądu, to nie zagrzeję sobie na przykład ani jedzenia, ani kubka herbaty. Automatycznie spada ciśnienie w rurach, bo pompy nie tłoczą wody. Sprawdziłem przed chwilą, ciepła woda też, no łagodnie mówiąc, nie jest ciepła, więc w jaki sposób też to jest powiązane z ciepłą wodą, z brakiem prądu, prawdopodobnie też z powodu odłączenia pomp, które tą ciepłą wodę są w stanie tłoczyć. Lwów, z tego co wiem, się zaopatrzył w generatory już dawno, w generatory dieslowe, które mają tą techniczną wodę, czyli tę przynajmniej zimną wodę na najniższe poziomy bloków dostarczać. No i chyba właśnie tak jest, że to jest teraz efekt działania tych generatorów dieslowych. Myślę, że jednak będziemy musieli się jeszcze do tego przyzwyczaić. Tak jak mówiłem, ja teraz właśnie śledzę całe miasto, tak też jak powiedziałem, jest podzielone na strefy, są wyznaczone godziny, więc pewnie będziemy naszą aktywność też planowali ze względu na ten grafik. Ale też tak jak zaznaczałem, ten grafik nie zawsze się sprawdza, bo na przykład przedwczoraj mieli mi uruchomić, przez cały dzień nie było prądu, mieli mi uruchomić prąd po godzinie 19:00. Prąd został uruchomiony dopiero o 24:00. Jak prosiłem o komentarz między innymi Energetykę Lwowską, to oni stwierdzili, że oni jak najbardziej tworzą te grafiki, ale system energetyczny państwa to jest na tyle złożony organizm, że nawet przy próbie ponownego podłączenia danego regionu do tego systemu często powstają błędy, co też uniemożliwia czasami zareagowanie według tego grafiku. Nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś. Patrzę się właśnie na mapkę alarmów przeciwlotniczych i alarm cała Ukraina czerwienieje. Na razie zachodnia Ukraina mniej więcej od poziomu Równa i Czerniowiec jeszcze nie jest objęta alarmami. Niemniej jednak wszystko, co na wschód od Równa i Czerniowiec jest czerwone, a znaczy to tyle, że jest alarm przeciwlotniczy i prawdopodobnie będzie na całej Ukrainie, bo zawsze tak to wygląda. Wczoraj w Lwowie chyba naliczyłem co najmniej 5, co po niektórzy mówili, że nawet 6 alarmów przeciwlotniczych i to od godziny 15.
Wczoraj ostatni alarm przeciwlotniczy na Ukrainie zakończył się, przynajmniej w Kijowie zakończył się praktycznie przed północą. Dzisiaj teraz alarm trwa, rozpoczął się praktycznie w tym samym momencie, kiedy rozpoczęła się audycja Raport z Kijowa. Opowiadasz o tej sytuacji. My wielokrotnie mówiliśmy, że wojna dotyka całą Ukrainę, nawet tę część zachodnią. Nawet jeżeli mniej rakiet rosyjskich spadło na Lwów i okolice, to jednak skutki wojny, jak widać, są odczuwalne i niestety mogą być dalej odczuwalne. Arturze, czy jest możliwe, że Ukraińcy w związku z tym, co się dzieje, z tym potężnym uszkodzeniem infrastruktury energetycznej na Ukrainie i coraz bardziej odczuwalnymi skutkami tego zdecydują się też na to, żeby znowu z Ukrainy wyjeżdżać?
To jest bardzo prawdopodobne, szczególnie przy nadejściu mrozów. Wielu stwierdza jednak, że mogą oni nadal właśnie wyjeżdżać na teren już w sumie Unii Europejskiej, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, nie ma terenu Ukrainy, na którym nie byłoby uszkodzeń infrastruktury cywilnej, infrastruktury krytycznej. Oczywiście one są bardzo różne i tutaj trudno jest porównywać sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie toczą się walki ze Lwowem, ale tak jak powiedziałem, na przykład jeżeli ja bym nie miał żadnej innej alternatywy na terenie miasta niż moje mieszkanie, w którym mieszkam, no to właśnie w sytuacji pozbawienia mnie prądu ja automatycznie nie mam ciepłej wody, nie mam ogrzewania, nie mam kuchenki. Z drugiej strony oczywiście ja też się zaopatrzam w alternatywne źródła energii, nazwijmy to, pod względem dostarczania sobie pokarmów, czyli różnego rodzaju palniki od drewna do gazu, ale myślę, że na dłuższą metę, jeżeli ktoś ma rodzinę, ktoś ma małe dzieci, na dłuższą metę nie jest w stanie w mieście w ten sposób funkcjonować, dlatego ja bym nie wykluczył kolejnej fali uchodźców.
Dlatego też polskie serca muszą pozostawać otwarte i musimy rozumieć, co się dzieje i musimy mieć świadomość, że ta sytuacja jest dramatyczna i że jednak Putinowi udało się spowodować sytuację, w której Ukraińcy na całej Ukrainie bezpośrednio odczuwają skutki wojny i będą je odczuwać w czasie nadchodzącej zimy. Jeżeli teraz Państwo spotkacie się z takimi prośbami, a jest ich coraz więcej, to też mogę potwierdzić z tej korespondencji, która dociera do nas do radia. Pomagajmy, starajmy się znaleźć możliwość mieszkania znowu na parę miesięcy. Raz już to zrobiliśmy po 24 lutego. Zresztą wielu ukraińskich gości pozostało cały czas w Polsce, ale miejmy świadomość, że pewnie kolejni przyjadą. Przyjadą znowu kobiety, przyjadą znowu dzieci i musimy pomóc, bo ciężko jest sobie wyobrazić, by przetrwać zimę bez ogrzewania, bez wody. Widzieliśmy z Wojtkiem Jankowskim, jak to może wyglądać też częściowo w Mikołajowie, co to oznacza, gdy w kranie masz i to jeszcze w sumie i tak można powiedzieć, że sytuacja o tyle dobra, że Mikołajów mógł mieć tę wodę techniczną słoną, którą ma bezpośrednio z limanu. Inne regiony Ukrainy takiego, no nazwać to szczęściem pewnie ciężko, ale takiej możliwości mieć nie będą. Ale Arturze, gdy przygotowywaliśmy się wczoraj do audycji, rozmawialiśmy o tym, co jest ważnego, o czym trzeba porozmawiać. Rosja oprócz tych działań faktycznych cały czas nie przestaje Ukrainy straszyć, nie tylko zresztą Ukrainy, świata nie przestaje straszyć, stąd wczorajsza próba broni nuklearnej i ta sytuacja wokół tego wydarzenia.
Szantaż nuklearny trwa cały czas. Szantaż nuklearny trwał przed nawet tym pełnowymiarowym wtargnięciem na teren Ukrainy. Szantaż nuklearny po wtargnięciu polegał na okupacji elektrowni zaporowskiej, okupacji strefy czarnobylskiej. Teraz akurat jest połączone, te ćwiczenia są połączone z szantażem, tak zwaną brudną bombą jądrową, bo z jednej strony Rosja pokazuje tą swoją triadę, którą się chwali, triadę nuklearną. Jak najbardziej wszystkie rodzaje z tej triady sił zbrojnych zostały podczas tego ćwiczenia użyte, zarówno balistyczne, międzykontynentalne rakiety, jak i sterowane pociski, które mogą między innymi uderzać też na teren Ukrainy. Ale z drugiej strony jest też od kilku dni trwa powtórka z rozrywki, że tak kolokwialnie określę, obdzwaniania różnego rodzaju odpowiedników przez między innymi ministra Szojgu, przez przedstawicieli w ONZ-cie i straszenia brudną bombą nuklearną, brudną bombą jądrową ukraińską, którą niby to Ukraińcy już mieli skonstruować, oczywiście przy pomocy zachodnich kuratorów i specjalistów. I z Londynu ponoć, nawet jak donosi RIA Novosti, dostarczono materiały do tej brudnej bomby, tak jak mówiłeś właśnie w tym skrócie wiadomości, który przygotowała Daria Gordijko, które mają być zrzucone, czy też wysadzone nad strefą czarnobylską. Ja tylko się tak zastanawiam. Ukraina od 30 lat ma technologie, które w 100% umożliwiają stworzenie brudnej bomby nuklearnej. Ma elektrownie jądrowe, ma instytuty, które tym się zajmują, więc raczej, jeżeli by chciała to zrobić, nie potrzebowałaby do tego żadnych specjalistów, ani wschodnich, ani zachodnich, ani południowych i północnych. Ale z drugiej strony sam bezsens użycia tego typu broni, że to tak nazwę, broni terrorystycznej na własnym terenie, rozumieją chyba wszyscy. Rozumieją to kraje Zachodu, ale jak widać też rozumieją to kraje Azji. Wczoraj, jeżeli się nie mylę, Szojgu też rozmawiał z ministrem obrony Indii, który automatycznie też powiedział, że to jest... Oczywiście powiedział to dyplomatycznie, ale można to zrozumieć, że wszystkie sformowania, które przedstawia Rosja, są są sformułowaniami absurdalnymi. No więc...
Ale jakoś, nie wiem, czy nie masz takiego wrażenia, że świat po prostu pozwolił, że przez długi czas, że dawał się tak traktować, że Rosja przedstawiała absurdalne różne wersje, świat na to reagował bardzo poważnymi śledztwami, tam chociażby sprawa MH17 ze strzelenia w 2014 roku, dawaliśmy się wpuszczać, przepraszam za ten kolokwializm, w rosyjskie wersje, traktować je poważnie. W związku z tym, no, jak widać, nie ma końca absurdu. Teraz Putin sam, strasząc bronią nuklearną, próbuje to przesunąć na Ukrainę i próbuje straszyć ukraińską, tą brudną bronią nuklearną. Absurd oczywisty, ale jednocześnie samo zaprzeczanie na pewno też powoduje, że na to trzeba poświęcić jakąś energię. Ukraińska dyplomacja musi dzwonić, musi się Ukraina tłumaczy. Zresztą Ukraina, Arturze, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w ogóle jest stawiana w takiej sytuacji, że ciągle z czegoś musi się tłumaczyć, będąc w sytuacji ofiary.
To jest strategia rosyjska, którą Rosja wykorzystuje non-stop od wielu lat, ja bym powiedział nawet dziesięcioleci. Ona zarzuca przestrzeń informacyjną, przestrzeń dyplomatyczną różnego rodzaju absurdalnymi sformułowaniami, a reszta świata musi właśnie w ten działać według reguł. To jest taktyka, że też użyję takiego kolokwializmu dresiarza. Czyli my gramy z dresiarzem według zasad, według prawa, a dresiarz nie musi. Dresiarz zarzuca informacjami, zarzuca agresją, zarzuca groźbami, a to my musimy działać według ustalonych zasad. I cały świat dotychczas myślał, że da się współpracować grając według reguł. No niestety ja uważam, że nie da się z dresiarzem grać według reguł, bo zawsze przegramy, bo w momencie, w którym my będziemy się dotrzymywali tego prawa, to dresiarz nigdy z tego nie zrezygnuje. A tak jak powiedziałem, Rosja zarzuca przestrzeń informacyjną zawsze, informacyjną i dyplomatyczną, absurdalnymi sformułowaniami i świat w tym grzęźni, niestety grzęźni dotychczas.
Ale też są na tym świecie państwa, które mają wiele odwagi. Mała Estonia potrafiła nazwać reżim w Rosji reżimem terrorystycznym. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wczoraj podjął taką uchwałę. Niewątpliwie można w tym też zobaczyć odpowiedzi na te działania Federacji Rosyjskiej związane też z szantażem bronią nuklearną. No bo kto się tak zachowuje? Tak się zachowuje terrorysta. I stąd też po tych wszystkich faktach mamy uchwałę Senatu w sprawie uznania rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. To wydarzenie ważne dla nas, ważne z perspektywy polskiej, ale też zostało zauważone na Ukrainie.
Jak najbardziej i zarówno przez zwykłych obywateli, jak i też całą przestrzeń medialną. Wczoraj nawet jadąc taksówką, podróżując właśnie w poszukiwaniu prądu na terenie Lwowa, słuchałem radia, w którym uznano, na przykład Wilska, która powiedziała, że dzisiaj jest Dzień Polski i nasi przyjaciele po raz kolejny udowodnili to, że stoją po stronie dobra i stoją ramię w ramię z Ukraińcami, którzy walczą z Rosją, a w radiu Bayraktar Radio, które powstało właśnie po pełnowymiarowej agresji, puszczano też piosenki, które odwoływały się do między innymi do, no nie wiem, jakby to powiedzieć, do przestrzeni teraz informacyjnej, kulturalnej, kulturowej Polski. Między innymi był utwór ukraińskiego twórcy Jalsomino do Moskwy, który puszczaliśmy na antenie, no i oczywiście był utwór na podstawie słynnego polskiego mema o Bobrze, który no niestety chyba nigdy na antenie nie będziemy mogli puścić, radio, ale w ukraińskim radiu tak.
Radio Bayraktar pozwala sobie na bardziej dosadne słownictwo na swojej antenie. Warto dodać, że jest to radio, które powstało na bazie ruskowo radia, to radia, które tylko emitowało rosyjską muzyka, wręcz nawet rosyjską propagandę bardzo często, zresztą ta rosyjska muzyka bardzo często wpisuje się w propagandę. No bardzo ciekawe to, co powiedziałeś o tym, że wczoraj pojawił się tam utwór Do Moskwy. Pewnie wicemarszałek Gosiewska będzie zadowolona, że jest tak popularna też w mediach ukraińskich w takim formacie, w formacie...
Raport z Kijowa.
Godzina 9:54 od godziny 9:30 polskiego czasu w Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy. Jest z nami Dmytro Antoniuk, który jest oczywiście w Kijowie. Dzień dobry Dmytrze, jak sytuacja?
Dzień dobry, drodzy koledzy. Tak, jestem w Kijowie. Sytuacja na razie jest spokojna. No, oprócz tego, jak powiedziałeś, że jest alarm. Przypominę Państwu, że wczoraj wieczorem, w ogóle wczoraj mieliśmy 5 alarmów co najmniej w Kijowie przynajmniej i wieczorem zastrzelone zostały 19 dronów z 20 podobno dwóch, bo trzy chyba drony spadły w rejonie, w obwodzie kijowskim. Na razie jeszcze nie wiemy, gdzie to było i jakie i co się stało. Także no, sytuacja jest jak na wojnie.
Sytuacja na wojnie, opowiadaliśmy o tym, że nawet daleko od tego miejsca, gdzie spadają rosyjskie pociski i drony, też cały czas odczuwa się wojnę, ale gdy wczoraj umawialiśmy się na łączenie i to chcieliśmy porozmawiać o innych rzeczach i o nich porozmawiamy. Mianowicie, czytam twój Facebook. Przyjaciele, zapraszam na cmentarz bajkowy wieczorem we wtorek 1 listopada i na zapalanie na grobach Polaków zniczy we wszystkich, we święto wszystkich świętych. To będzie nasz gest wdzięczności wobec Polaków i Polski za ich wsparcie i przyjaźń. Dmytrze, zapraszasz Ukraińców, żeby 1 listopada, w święto, które obchodzą Polacy, to nie jest święto przecież prawosławne, żeby przyszli na ten najbardziej znany ukraiński cmentarz. Jaki jest odzew? W ogóle skąd wziąłeś taki pomysł i jaki jest odzew na ten twój apel?
No, przypominam, że ten pomysł mieliśmy z tobą wspólnie rok temu, kiedy zapalaliśmy takie, no, kilka zniczy na tym cmentarzu
Bajkowa. W moim przypadku to jest zrozumiałe, bo 1 listopada, 2 listopada w Dzień Zaduszny, oczywiście Polacy to robią, ale ty jesteś przecież, Dmytrze, i wielokrotnie to podkreślasz, jesteś Ukraińcem, jesteś prawosławny, a jednak starasz się zawsze pamiętać o tych świętach polskich.
No bo jak powiedział dzisiaj Artur, że w Lwowie Ukraińcy są wdzięczni za to, co robi Polska i ja mogę potwierdzić teraz, że i w Kijowie też Ukraińcy są wdzięczni za to, bo dostałem już dużo feedbacku, dużo reakcji na ten mój wpis, na ten mój post na Facebooku, zachęcający przyjść i też przynieść, kto może swoje w własnym zakresie te znicze, ale mam nadzieję, że będę miał też znicze dla ludzi i no chociażby w niedużej części tego olbrzymiego cmentarza zrobimy coś takiego, jak widziałem i brałem udział na cmentarzu Łyciakowskim 2 lata temu, kiedy razem z Polakami zapalaliśmy znicze wieczorem 1 listopada.
Na pewno możesz liczyć na Anatolija Kurnusowa, który domyślam się, że słucha naszej audycji z Kijowa i widziałem, że już włączył się do twojej akcji, przyłączył się do twojego apelu. Dzwoni właśnie w tym momencie, nie odbiorę tej rozmowy, ale dzwoni ojciec Sergiej Dmitriejew. Być może on też się do tej akcji przez ciebie zainicjowanej dołączy. Ja mogę też potwierdzić, że Radio Wnet chce brać udział w tej akcji. Przekażemy w związku z tym środki na to, żeby można było zakupić część zniczy, chociaż akurat jak wiem, kupno zniczy wcale nie jest proste na Ukrainie w tym czasie.
I nie tylko na Ukrainie, i w Polsce też, bo wiem, że teraz wzdrożało wszystko i znicze w tym, także kupno zniczy jest teraz problematyczne nawet w Polsce, także no, ale mam nadzieję, że nam się uda. Dziękuję też za pomoc radia naszego.
Byłeś też w kontakcie z polskimi organizacjami, które przecież przypomnę, że tradycyjnie pamiętają o grobach Polaków 29 października. Zresztą zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli, tak jest na stronach polskich stowarzyszeń, do udziału w akcji Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia. Będą porządkowane polskie groby przez polskie organizacje i wiem, że rozmawiałeś z polskimi organizacjami.
Dokładnie tak i chciałem po prostu, żeby poradzili, powiedzieli, jak to lepiej zrobić i ci oni nie mają nic przeciwko, jeżeli Ukraińcy przyjdą z taką akcją i powiedzieli, że jak najbardziej nie. My nie jesteśmy oczywiście przeciwko temu i tylko zachęcamy to i dziękujemy za taką akcję.
Jest z nami Artur Żak. Arturze, obiecałem, że porozmawiamy o kwestiach pomocowych, ale chyba dzisiaj już nie zdążymy o tym powiedzieć, więc pewnie przygotujemy taką prośbę do Państwa w jutrzejszym raporcie, ale to będą kwestie związane też z pomocą i ukraińskiej armii, ale nie tylko. Jeśli pozwolisz, że ten temat przeniesiemy na jutro.
Jak najbardziej, to jest poważny temat, do którego trzeba się dobrze przygotować i dobrze nagłośnić to naszym słuchaczom.
W Kijowie, w czasie alarmu przeciwlotniczego w Dmytro, Antoniuk, trzymaj się Dmytrze, mam nadzieję, że ten czas minie spokojnie. W Lwowie, Artur, Żak, do usłyszenia w raporcie z Kijowa jutro.